Idziemy, tak? Chłopcy, już czas kończyć?
Pracować mogę w rzeczywistości dopiero po tym, kiedy dzieci położą się spać, czyli po godzinie 21 najwcześniej. Często siedzę do 1-2 w nocy. Niestety większość odkryć miało właśnie miejsce pomiędzy godziną 24 a 2 w nocy. To oczywiście skutkuje tym, że człowiek jeszcze dłużej siedzi, no bo trzeba temat drążyć i emocje wciągają i świadomość tego, że może się obudzę nie pamiętając o tym, czego się dowiedziałem. No niestety jest to dosyć fizycznie wyczerpujące.
A rano trzeba się znowu dziećmi zająć.
Rano jest zawsze ktoś życzliwy, kto obudzi.
Tak.
Nasza najmłodsza córeczka, Helenka, nasze 2-letnie dziecko. Także nie ma dużo czasu na sen.
Łukasz Konopa i jego żona Urszula wyrywają minuty życiu, by zająć się tym, co rozpala ich umysły.
Takim obrazem z życia naszego to jest zdanie wypowiedziane przez Ignasia, czyli najstarszego syna, który stwierdził już w którymś momencie, że on już nie może słuchać o tej fortunie i ileż można o tym mówić i w ogóle dlaczego my cały czas o tym mówimy i dlaczego nie mamy w ogóle innych tematów.
Tak,
cały czas.
Ale dzięki temu chodzimy na długie wyprawy, kiedy Franie jeździ na wrotki i mówi: chodźcie ze mną na wrotki, będziecie mogli rozmawiać o fortunie.
Tak,
tak, Helenka?
No.
Z perspektywy dziecka wygląda to zupełnie inaczej, ale dla nas jest to przygoda i myślę też, że te wszystkie podróże, które też razem odbywamy. No weszliśmy już chyba w taki rytm, że jak jedno z nas robi kwerendy, zazwyczaj jest to Łukasz, to drugie zwiedza z dziećmi albo odwiedza jakieś właśnie ciekawe place zabaw najczęściej. Jest to organizacyjnie dosyć karkołomne. Także no my staramy się tylko robić to, co robimy jak najlepiej.
Idziemy.
Już
tylko
znajdę
klucz.
Co? To nie idziesz. Franek idzie? Idziecie, tam nie ma wyjścia, chłopcy. Tam jest toaleta. Musisz iść do toalety.
No dla nas to jest przede wszystkim przygoda.
Idziesz do toalety?
Ta przygoda nazywa się Piwnica pod Fortuną.
Zapraszamy na zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną. To takie niewielkie pomieszczenie posiadające w sobie niezwykły zabytek. Są to polichromie z początku XVII wieku. Żeby tam wejść, musimy otworzyć taką kratę. I zapraszam, jak wchodzimy, to uważamy na głowę, bo można się bardzo mocno uderzyć, trzeba się nachylić. Uchylamy takie zabytkowe drzwi, mosiężne, bardzo ciekawe. Prawdopodobnie są z okresu, kiedy polichromie powstały. Konserwatorzy pod koniec lat 90. nałożyli je tylko na nową ramę, bo były już dosyć zniszczone. No i przenosimy się w czasie właśnie do początku XVII wieku, a nawet wcześniej.
Urszula na co dzień jako przewodnik lubelskiej trasy podziemnej przenosi turystów w czasie do dawnej winiarni w staromiejskiej kamienicy. Polichromie uważane były za unikalne i skandalizujące w swej wymowie. Niosły treści miłosno-erotyczne. Uważano je za przykład XVI-wiecznej erotyki. Ale czy winiarnia winiarnią była? Czy odbywały się tu libacje i schadzki kochanków? Dziś wiemy więcej, ale tej wiedzy by nie było, gdyby miasto Lublin nie przekazało pod opiekę Piwnicy pod Fortuną ośrodkowi Brama Grodzka Teatr NN. Dyrektor Tomasz Pietrasiewicz.
Tam wszyscy dopatrywali się bardzo mocnych treści erotycznych. Tam jest jeden z rysunków, który wskazuje na takie treści. I to teraz się okazuje, że to absolutnie to myśmy to chcieli widzieć. I widzieliśmy oczywiście. Także tutaj powstaje zupełnie nowy obraz tych fresków. To tutaj już w kilku konferencjach Łukasz Konopa, który tak naprawdę jest takim kołem zamachowym tego, co się dzieje, jego żona Urszula. Oni tutaj grają pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o stworzenie tej nowej opowieści, nowej narracji o tym, co widzimy na tych polichromiach. I ich wyjazdy, czy też Łukasza już na takie ważne konferencje, czy też spotkania ze znawcami tematu w Europie, pokazują, że to jest naprawdę bardzo ciekawe, unikalne. Myślę, że wielu specjalistów przyjedzie do Lublina tylko i wyłącznie dlatego, że to właśnie tutaj będzie można zobaczyć. Z pewnością czegoś takiego w Europie nie ma. Przede wszystkim trzeba o tym myśleć, że jest to taki sztambuch przeniesiony na ściany tej piwnicy, także te freski dostają drugie życie. Taki przełom interpretacyjny, jeżeli chodzi o spojrzenie na to, czym jest ta polichromia. I to jest, tak się jakoś dobrze złożyło, że dzięki temu, że myśmy to dostali, tak by to doszło do tego przełomu. Także mamy szczęśliwą rękę.
Jesteśmy w pomieszczeniu, które od sklepienia po podłogę było dawniej wymalowane przedstawieniami o zupełnie świeckiej tematyce, co jest pierwszym takim unikatem tutaj tego miejsca, dlatego że takie świeckie przedstawienia z tego okresu spotyka się bardzo rzadko. My jesteśmy pod kamienicą, to jest kamienica Lubomelskich, kamienica mieszczańska, kamienica bardzo takiej zacnej rodziny patrycjuszy, której członkowie zasiadali i w Radzie Miejskiej byli burmistrzami, ale też trudnili się na przykład handlem. Rodzina bardzo zamożna, o takim bardzo dużym znaczeniu tutaj w ogóle w mieście. W posiadaniu rodziny kamienica znajdowała się ponad 100 lat. Pierwsze wzmianki o kamienicy, o tym budynku pochodzą z początku XVI wieku. My jesteśmy w pomieszczeniu, które teraz jest piwnicą. Tak jest też nazywane, tak? Natomiast jakbyśmy cofnęli się te parę wieków do przełomu tego XVI-XVII wieku, płyta rynku byłaby niższa o około metr. Także prawdopodobnie byłoby to pomieszczenie leciutko tylko zagłębione w ziemi. Pomieszczenie było używane prawdopodobnie w celach prywatnych, nie wiemy dokładnie w jakich, ale ponieważ dotychczas polichromie były przypisywane, jeżeli chodzi o fundację, raz Mowi Lubomelskiemu, który na przykład trudnił się między innymi handlem winami. Być może za jego czasów tutaj taka winiarnia mogła funkcjonować. Natomiast my teraz na podstawie badań, które toczą się od około półtorej roku, wiemy, że czas powstania już na pewno nie przypadał na okres życia Erasma Lubomelskiego, więc jakby tutaj to założenie fundacji się też zmienia. Na dzień dzisiejszy nie znamy fundatora, ani tym bardziej wykonawcy tych polichromii. W 1661 roku Lubomelscy sprzedają tą kamienicę następnym właścicielom. Pod koniec XVIII wieku to pomieszczenie, w którym się znajdujemy, zostaje zamurowane. Zamurowane zostaje do niego dojście i tak naprawdę można się do niego dostać od spodu, od dołu, bo pod nami są jeszcze dwie kondygnacje piwnic. Ponieważ jesteśmy w Lublinie, w tym okresie, kiedy Lublin był ośrodkiem handlowym, pod wszystkimi kamienicami są głębokie piwnice. Tak też było i tutaj oczywiście. I od końca XVIII wieku w tym pomieszczeniu z tymi pięknymi dekoracjami prawdopodobnie był po prostu skład towarów. Między innymi składowane były tutaj jabłka, które no niestety wpływały na to, że polichromie niszczały. W latach 1936-1939 ma miejsce pierwsza bardzo gruntowna konserwacja. Przewodniczy jej ówczesny konserwator wojewódzki Józef Edward Dudkiewicz. W 1936 roku wraz ze swoim zespołem wchodzi tutaj, odkrywa te polichromie na nowo. One są bardzo zniszczone. Wtedy niewiele na ścianach widać, pomieszczenie jest bardzo zawilgocone, na ścianach jest bardzo dużo pleśni, zasoleń, także trudno stwierdzić też, wiadomo, że coś tu jest, ale trudno stwierdzić do końca co. Najlepiej zachowana była widź roślinna, którą bogato oplata te wszystkie przedstawienia. Konserwacja polega na tym, że na podstawie konturów po kolejnych partiach osuszanych ściany odkrywa się kolejne przedstawienia. Tą konserwację przerywa II wojna światowa. W czasie okupacji Niemcy, którzy tutaj do Lublina weszli, w tych polichromiach upatrywali sobie taki przykład na niemieckość Lublina. I ze względu na to, że znajduje się tu też między innymi niemiecki napis, objęli to pomieszczenie taką, powiedzmy, opieką, jakąś lekką konserwację też tutaj taką zachowawczą prowadzili i urządzili tutaj w tym pomieszczeniu winiarnię. Okres powojenny też nie sprzyja tutaj temu miejscu. Niestety ten stan zawilgocenia jest tak duży, że polichromie nadal podlegają zniszczeniom. Taka poważna konserwacja to jest rok 1960, konserwacja prowadzona przez PKZ-y. Następne konserwacje i tą sytuację taką wilgotnościową przynajmniej dało się tutaj w miarę opanować, a to był największy wróg tych polichromii. Dotychczas, jeżeli chodzi o stronę naukową, zajmował się tymi polichromiami konserwator Józef Edward Dudkiewicz. Muszę przyznać, że mnie zaskakuje za każdym razem, jak oni myślę, jednak mimo wszystko erudycja i w latach 30., kiedy tutaj się dostał, to po pierwsze to, że udało się odzyskać w ogóle te przedstawienia, to jest taki pierwszy ewenement dla mnie. Drugi, on miał intuicję jeszcze w tych latach 30., bo wskazuje na to, że polichromie prawdopodobnie powstały na podstawie wzorów z terenów kultury niemieckiej. W pierwszych takich sprawozdaniach konserwatorskich wskazuje, że być może polichromie jednak gdzieś tam zahaczają o ten początek XVII wieku, przełom XVI-XVII wieku. Ale też nie jest tego do końca pewny. No, ostatecznie decyduje się na wcześniejsze datowanie. Między 1560 rokiem a 1580 i tego datowania trzymają się potem wszyscy już, którzy za Dudkiewiczem podejmują się, ale w sposób taki zupełnie popularyzatorski, w przewodnikach, w artykułach. Także to datowanie się przyjmuje. Najwięcej zamieszania zrobiło to przedstawienie, bo ono było postrzegane jako właśnie no, na cechowaniu erotycznym.
przewodnik Andrzej Janociński.
Triumf miłości. Pod spodem inskrypcja wskazująca, że wszyscy podlegają Amorowi i Amor wszystkich zwycięży. Na samym obrazie zaś Kupidyn z łukiem strzału. Po drugiej stronie, według interpretacji profesora Dudkiewicza, prawdopodobnie alegoryczne przedstawienie czystości bądź cnoty, między innymi namiot z sercem. W dolnej zaś części kobieta rozpościerająca płaszcz, na którym znajdziemy różne przedstawienia wskazujące na różne stany społeczne, bo skoro Amor zwycięży wszystkich, dotyczy to tak stanu duchownego, rycerskiego, mieszczańskiego czy chłopskiego. W dolnej zaś części, według profesora Dudkiewicza, między nogami kobiety znajdował się wielki fallus, którego na pierwowzorze nie ma. Stąd też jest to prawdopodobnie wynik drobnego błędu podczas prac konserwacyjnych.
To nie jest podobne do fallusa, znaczy, niestety.
Profesor Dudkiewicz dostrzega tu ten kształt.
Znaczy tak, to się pojawiło już w okresie Dudkiewicza, tylko to była takie rozmyte, taka plama. Natomiast tutaj zaznaczono jakoś ten kształt, a potem jakoś tak w ramach konserwacji jeszcze tak tutaj podkreślano go coraz bardziej. I tak do naszych czasów ta właśnie erotyczność i przekaz, ten erotyczny przedstawień tutaj przetrwał. A niektórzy z nas chcą go odwrócić.
Zaczęło się od tego, że Ula, moja żona, przychodziła do domu, chwaliła się tym, że Teresa Podziemna otrzymała pod opiekę właśnie piwnicę pod Fortuną. Mówiła mi, że zespół trasy zastanawia się nad tym, jak oprowadzać, bo taka jest główna funkcja zespołu trasy podziemnej.
W styczniu 2018 roku wróciłam po urlopie macierzyńskim, po urodzeniu córeczki. I dowiedziałam się już wtedy, że będziemy mieli Fortunę pod opieką. Właściwie niewiele o tym miejscu wiedziałam, poza tym, że jest i kiedyś zwiedzałam, no ale nie wiedziałam nic na temat polichromii. Natomiast od lutego zaczęliśmy wszyscy szukać różnych informacji o tym, a ponieważ mi nie pasowały różne rzeczy i do końca nie przemawiała do mnie ten pogląd, który tutaj krążył na temat przeznaczenia tego miejsca i stylistyki tej, która tam się znajduje, to zaczęłam szukać, czytałam dużo o obyczajowości Lublina, o Lublinie w ogóle z tego okresu. No i tutaj, tak jak wszyscy w trasie, zastanawiałam się, jak to turystom przekazać, żeby było jak najbardziej rzetelne, ale też gdzie jest tak naprawdę ten sens piwnicy i tych przedstawień. A ponieważ przynosiłam pracę do domu i coraz o tym mówiłam, jakie tutaj różne teorie krążą na ten temat i jak są niespójne i tak naprawdę duży problem z tym ogólnie miałam, żeby to pogodzić jedno z drugim.
W związku z tym należało przejrzeć materiał dotychczas znany, sporządzić stan badań i zastanowić się, czy on jest aktualny, w sensie stanu wiedzy, czy można go zmienić, posunąć na podstawie posiadanej wiedzy i podstawie narzędzi, dostępu do źródeł przede wszystkim, dostępu, który kiedyś był bardzo ograniczony, a dzisiaj jest o wiele łatwiejszy. Większość wiedzy udało mu się uzyskać dzięki dostępowi do internetu.
Jak wpisał właśnie ten tekst, który znajduje się na kapie kominka przy przedstawieniu małpy, to udało się znaleźć właśnie pierwowzór do małpy, a już potem to wszystko się już potoczyło tak na drugi dzień już tutaj. Bardzo dynamicznie to wszystko szło, bo ja oczywiście się w tym w pracy podzieliłam i później już właściwie grafika po grafice udało się, Łukasz zidentyfikował właśnie całość jako emblemata sekularia, a jak już to zidentyfikował, to sam się w ten temat wciągnął i to faktycznie tak wyglądało, że ponieważ ja wróciłam do pracy, to tutaj Łukasz poszedł na urlop wychowawczy. I na tym urlopie wychowawczym, między usypianiem, karmieniem, odbieraniem starszych dzieci ze szkoły, drążył temat Fortuny. Siedzenie w nocy tam przy komputerze do drugiej, do trzeciej czasami i śledzenie właśnie wzorów graficznych do poszczególnych przedstawień.
Stąd zaś prosta droga w stronę kominka. Kominka, który w dawnej Polsce służył dwóm głównym celom. Po pierwsze, to sprawa oczywista, rozpalano tu ogień. Ale czasem podczas uczt rezygnowano z rozpalania ognia, żeby w kominku wstawić beczkę piwa. W ten sposób każdy z zaproszonych gości miał do trunku dobry dostęp, jednocześnie ryzyko, że jak tego trunku trochę w gardła się wlało, że ktoś wywróci beczkę i rozleje zawartość, było odpowiednio mniejsze. Więc mamy tutaj kominek z inskrypcją. Wielka jest moc małp. Dlaczego małpy? Małpa w dawnych czasach była symbolem tak żądzy, jak i prymitywnej części ludzkiej natury. Samo zaś małpę też znajdziemy na kominku. Małpę trzymającą okrągły przedmiot, prawdopodobnie lustro, w którym znajdziemy odbijający się małpi pysk. Dlaczego w tym miejscu? Można się zastanawiać, moim zdaniem nie jest to miejsce przypadkowe, gdyż można wyobrazić sobie, jak biesiadnik podchodzi, napić się piwa, zaczerpuje, patrzy w lustro, widzi małpi pysk. Takie drobne żart, że ta prymitywna część w każdym człowieku się znajduje.
To taki żart, dlatego że jak podejdziemy nawet teraz do kominka, to stajemy właściwie na wysokości właśnie tego, co jest w tym lustrze, czyli twarzy małpy. Dzisiaj już wiemy, że lustro, natomiast Dutkiewicz myślał o tym, że jest to dysk taki, w którym on tutaj domniemywał, że mógł być herb Zadora, czyli właścicieli kamienicy i prawdopodobnych tutaj fundatorów polichromii. Natomiast my wiemy, że jest to małpa trzymająca lustro. Napis też jest odtworzony właśnie z emblemata secularia. Tłumaczenia akurat z języka łacińskiego dokonał Łukasz. Oznacza, zobacz, jak wielkie fałdy, jak wielki kołnierz zakłada małpa. I ona tutaj na szyi, tutaj dzisiaj już tego nie widzimy na kapie, miała taką kryzę, czyli kołnierz, tak, który ubierali wtedy mężczyźni, bardzo strojny, bardzo taki bogaty, bo aż tak bardzo chce naśladować człowieka, aż tak bardzo chce się do niego upodobnić, że taką kryzę nakłada. U dołu też biegł napis. On znajduje się w emblemata secularia, natomiast my tu mamy jedną literkę. Jest to A prawdopodobnie. Takie złamane, takie jak widzimy w innych miejscach tego pomieszczenia.
Czyli już nic z naszych czasów nie przetrwało. Nie, oprócz tego A na dole, tuż nad paleniskiem kominka.
Jeszcze w jakichś zdjęciach takich konserwatorskich, wcześniejszych, jakieś tam może poszczególne literki, ale to dosłownie tylko tak, no możemy się tego domyślać, tak? Już teraz jak znamy napisy i sentencje z emblemata secularia, to inaczej możemy je też odtwarzać. To, co nam się wydawało jakimś tam śladem, teraz wiemy, że mogło być jakąś konkretną literą, także jest to też tutaj bardzo ciekawe.
Zaczęło się oczywiście od stosunkowo spektakularnego odkrycia, czyli przyporządkowania przedstawienia małpy znajdującego się w piwnicy do ryciny pochodzącej z emblematu sekularia Johanna Teodora i Johanna Izraela de Bray. Dowiedzieliśmy się, że owa emblemata sekularia jest źródłem dla 7 z 9 pól przedstawieniowych w piwnicy. Za każdym razem, kiedy spojrzę na emblematę, bardzo się wzruszam z jednej strony, a z drugiej strony widzę nowe możliwości, bo wiemy, że taka emblemata, czyli jeden z egzemplarzy książki, musiał trafić do Lublina, żeby być przeniesionym na ściany piwnicy.
Wiemy już, że te poszczególne przedstawienia powstały na podstawie grafik, które zamieszczone zostały w takiej niewielkiej książeczce o tytule Emblemata Secularia. Znajduje się tam 50 grafik, 7 z nich zostało zaczerpniętych z Emblemata Secularia. Emblemata Secularia jest sztambuchem, czyli taką książką do wpisów, więc znajdują się tam i grafiki, i puste strony z miejscami do wpisów, herby, do których można się też wpisać. Takie sztambuchy funkcjonowały w kręgach szlacheckich właśnie od początku XVI wieku, głównie właśnie w tych kręgach niemieckich, ale też w kręgach akademickich. Także one tam się spopularyzowały, zresztą do tych kręgów były też przeznaczone. Ponieważ były to książki do wpisów, tu mówiłam, że jest 9 przedstawień, 7 z nich zostało zaczerpniętych z emblemata secularia, jakby z grafik, natomiast 2, właśnie Fortuna i takie, które znajduje się tam z tyłu w Tondzie, Amor i Wenus, zostały do tego sztambucha prawdopodobnie wklejone jako luźne grafiki albo wmalowane, także nie wiemy tego na pewno. Taki sztambuch dotarł tutaj do Lublina, nie wiemy w jakiej formie, czy ktoś był jego właścicielem tutaj, mieszkanie z Lublina, czy to są tylko przywieziony, jakby przejazdem tutaj przebywał, tego nie wiemy, nie wiadomo, czy się dowiemy, natomiast no, stawiamy taką hipotezę, że na podstawie tego sztambucha konkretnego, tej konkretnej książki, która się w Lublinie znalazła, powstała dekoracja malarska właśnie tego pomieszczenia.
Ta opowieść w ogóle o sztambuchach, o tym, czym wtedy były te sztambuchy. Ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, ze szkoły. Myśmy nie wiedzieli, że my robimy takie sztambuchy, że żegnając się z klasą, już wiadomo, że na przykład kończymy szkołę, to każdy miał taki zeszyt, gdzie ludzie się wpisywali, różne sentencje wpisywano nagle na pamiątkę, niektórzy rysunki robili, jakieś wklejki i nie wiedzieliśmy, że to jest częścią kilkusetletniej tradycji. Często to jest takie piękne, prawda, że coś się dzieje, wydaje nam się, że to bo to teraz się dzieje akurat i że to nie ma żadnych jakichś takich starszych korzeni. Także te sztambuchy to otwierają nas na Europę. W ogóle teraz pytanie, jak ten sztambuch trafił do Lublina? Kto go przywiózł? Na pewno jakiś student, czy mieszczanin, czy szlachcic. To grono tych studentów, które w tym czasie wyjechało, którzy byli za granicą, no tam były te uniwersytety, to nie jest aż takie duże. Także można pokusić się o ustalenie, o identyfikację, no przynajmniej uzyskamy jakąś taką małą grupę, że to być może to te osoby. przywiozły ten sztambuch, czyli to jest świadectwo tego, że one były na tym uniwersytecie, gdzieś w Niemczech. Także to piękna historia.
Podczas jednej z naszych ostatnich kwerend dotarliśmy do negatywów przedstawiających stan sprzed konserwacji i wiemy z tychże negatywów, że pierwsze konserwacje były stosunkowo nietrafne. Oczywiście wówczas konserwatorzy nie dysponowali wzorami graficznymi, więc i tak wykonali tytaniczną pracę opartą w znacznej mierze na intuicji. Natomiast dzięki tej wiedzy potwierdza się, że treść tych malowideł jest zbieżna ze znalezionymi przez nas rycinami i niemal wszelkie odstępstwa, jakie dzisiaj widzimy od tych wzorów, wynikają ze złego stanu zachowania, a później, no cóż, konserwacji przeprowadzonej na tak słabo zachowanym materiale. Wiemy, że malowidło musiało powstać po 1596 roku, czyli roku pierwszego wydania Emblematy Secularii we Frankfurcie nad Menem. Wiemy, że lubelski artysta korzystał z pierwszego wydania. Wiemy to po ortografii jedynego niemieckiego napisu znajdującego się w piwnicy. Przy czym oczywiście po 1596 to czas co najmniej do 1679, kiedy zapewne została wykonana inskrypcja nosząca tą datę, znajdująca się w piwnicy. Jest to grafitto wydrapane w tynku. Jeżeli by założyć, że te daty są pewne, czyli 1596 i 1679, stanowiłyby one okres, w którym musiałyby być wykonane malowidła.
Mam jedno pytanie. Skąd ten język niemiecki wziął się wokół tych wszystkich napisów łacińskich?
Powody mogą być głównie dwa. Pierwszym z nich jest to, że mamy do czynienia z przeniesieniem na ściany emblematów. Emblemata, które krążyły wtedy po Europie w formie midziorytów zebranych w takie książki, one najczęściej były opisywane kartuszami w popularnych językach, w tym wypadku język łaciński, język niemiecki były w zasadzie najpopularniejszymi w Europie. Po drugie, mamy do czynienia z miastem, w którym mieszczanie parali się handlem i język niemiecki był jednym z bardziej popularnych podczas wymiany handlowej. Można przypuszczać, że większość lubelskich mieszczan język niemiecki znała. Stąd też zamieszczenie po niemiecku napisu było jak najbardziej czytelne dla osób tamtych czasów.
Pamiętajmy, że Lublin wtedy przeżywa swój złoty wiek i jest to takie miasto, które ma bardzo szerokie kontakty i handlowe, i kulturalne, i te wszystkie nowinki, te wszystkie wzorce kulturowe z Europy Zachodniej do nas docierają, a jest to miasto bogate, bo wykonanie takich polichromii na pewno było bardzo kosztowne. Ale wracając do przedstawienia, tutaj rzeczywiście jak wchodzimy, to od razu nam się to rzuca w oczy, bo jest to przedstawienie naprzeciwko właściwie już wejścia. Ogromny kosz, dookoła niego stoi kilka postaci, w środku można powiedzieć nawet tłum postaci. Dwie postaci, które tutaj odgrywają najważniejszą rolę, stoją po prawej i po lewej stronie kosza. My znamy dzisiaj grafiki, troszeczkę inaczej powinny być one odtworzone, ale ponieważ konserwatorzy tych wzorów do dzisiaj nie znali, to też nie byli w stanie ze względu na te właśnie duże zniszczenia tego tak odtworzyć. Te postaci, które stoją na zewnątrz, powinny mieć zasłonięte twarze, bo w Emblemata Secularia, czyli w tym wzorniku naszym, grafika nosi tytuł Ślepe małżeństwo, Konubia Ceka. I te postaci wybierają sobie z tego wielkiego kosza partnerów życiowych. A ponieważ jest to ślepe małżeństwo, ślepy los, to no właśnie, nie wiadomo na kogo się trafi. Na ścianie mamy język niemiecki, ich habe einen, czyli mam jednego, ich habe auch einen, mam jedną, tak, czyli już wybrałem, już mam. Ale co będzie dalej, nie wiadomo, bo ta sentencja na górze głosi, że uwierz mi, kimkolwiek jesteś. Szczęście w małżeństwie znajdzie jedna osoba, 10 osób tego szczęścia nie znajdzie. Także jest to też taka przestroga. O tych przedstawieniach można mówić w taki lekki sposób, ale one nie są takie proste. Są wielopoziomowe, można po prostu schodzić coraz niżej i tak naprawdę każde z tych przedstawień ma swoją bardzo głęboką taką ikonografię. To z drzewem na przykład sięga jeszcze wzorów starożytnych, także jeszcze tam można się doszukiwać jakichś tutaj analogii.
Tych emblemów o tematyce miłosnej w zasadzie pojawiły się w Lublinie 4. Czyli emblem ślepe małżeństwo, drzewo pannonośne, miłość zwycięża wszystko i jest jeszcze emblem trutina nupturientium, czyli waga mających zawrzeć małżeństwo. Język łaciński jest wieloznaczny, więc można też to traktować jako rada dla tych, którzy mają zawrzeć małżeństwo, z którego już niestety zostało tylko ramię wagi, która to była właśnie w obrębie tego przedstawienia. I te cztery przedstawienia z samej emblematy mówią o miłości, ale o różnych jej obliczach, ona na jakimś etapie życia zwycięża, ale później w kolejce do zwycięstwa stoją po niej i śmierć, i sława, wieczność choćby.
Jest to pomieszczenie spójne treściowo, te przedstawienia nie znalazły się tutaj przypadkiem. Więc twórca tego pomieszczenia też miał jakąś myśl przewodnią. Wiemy, że jest to taka tematyka, właściwie można by powiedzieć, przynajmniej dla mnie, taka moralizatorska wręcz. Jeżeli chodzi o to przedstawienie, to tutaj na ścianie mamy cztery postaci. Jedna z nich trzyma lustro i po lewej stronie taki starzec obejmujący młodą kobietę. My znamy wzór, wiemy, że tutaj już żadnej kobiety nie było, że tu był mędrzec, którego twarz zresztą odbijała się w lustrze trzymanym przez osobę naprzeciwko. Napis, który tutaj towarzyszy przedstawieniu, mówił o tym, że nieważne są nauki mędrców, jeżeli sami nie przestrzegają tych zasad moralnych, które głoszą. Jest to taka sentencja, myślę, też aktualna, ale chyba przez wszystkie wieki aktualna i warto też sobie o niej często przypominać. Tutaj mamy taki napis, który nad drzwiami mówi o cnocie, o postawie cnoty, która jest jedyną stałą w życiu człowieka. Bo tak jak na fortunę, która króluje nad całym przedstawieniem, człowiek nie ma wpływu, bo ona jest bardzo zmienna. Zresztą tutaj stoi na kuli i napis nad nią umieszczony, który też teraz się udało zrekonstruować, mówi o tym, przestrzega wręcz przed tym, żeby nie wierzyć w igraszki zmiennego losu. No, fortuna jest czymś, nad czym człowiek nie panuje. Może sprzyjać, a może nie sprzyjać człowiekowi. Natomiast cnota to jest coś, co mamy w sobie, coś, co możemy sami sobie wypracować i co może nas trzymać. Także tutaj ja nie chciałabym za głęboko wchodzić w interpretację tego miejsca, ale dla mnie to jest taka opozycja, tak, fortuny i cnoty. Myślę, że to jest taka myśl przewodnia tego pomieszczenia.
Oczywiście w tym momencie najlepiej pamiętam to, że nie znalazłem dwóch przedstawień, które okazały się być wzorowanymi na rycinach Heinricha Ulricha. Bo to, że znaleźliśmy 7 pochodzących z emblemata Secularia, to się już zaciera w pamięci. Natomiast stanęliśmy przed dylematem, czy w ogóle kiedykolwiek uda się znaleźć te dwa pozostałe, a więc Fortunę i Amor i Venus.
W Wigilię udało się znaleźć Fortunę, także był to taki prezent świąteczny dla nas, bo dosłownie tuż przed, tak, przed wieczerzą wigilijną.
Po północy już 24 grudnia.
Z 23 na 24.
24. Udało się znaleźć Fortunę na podstawie ryciny, która znajduje się w bibliotece w Zurychu, gdzie miałem okazję pojechać specjalnie dla tej jednej ryciny, żeby zobaczyć ją w naturze. Zetknięcie się z zabytkiem w cztery oczy jest dla badacza przeszłości chyba najcenniejsze. I móc spotykać tych ludzi, którzy pracują z zabytkami. Oni, widząc pasję i poczynione przez nas wysiłki, otwierają się, pokazując inne, pokrewne kolekcje, poszczególne ryciny, dzieląc się po prostu swoją wiedzą. I to jest bardzo cenne, nie tylko przez to, że zdobywamy kolejne informacje, ale przez to, że nauka jest twórcza wtedy, kiedy się nią dzielimy. Podobnie jak jest z miłością.
Ja jestem w historii sztuki, Łukasz też, ale my na studiach się nie poznaliśmy, bo dzieliły nas roczniki. My spotkaliśmy się w Muzeum Wsi Lubelskiej, ja poszłam do pracy tam po studiach, a Łukasz już tam pracował, a reszta zderzyła się już naturalnie, po prostu. I tak naprawdę Fortuna jest chyba pierwszym punktem, który gdzieś tam zmusił nas do takiej współpracy na polu takim, powiedzmy, zawodowym, bo i zainteresowania wcześniej mieliśmy różne. Myślę, że to było po prostu przeznaczenie jakieś. Fortuna ma dużo niespodzianek i no, jedną z nich przygotowała dla nas. Ale czy się nie odwróci, to zobaczymy.
Maria Kowalczyk, Lubelska Trasa Podziemna, Ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN.
Wnętrze jest unikatowe, więc chcemy powiedzieć o tym miejscu, powiedzieć o nowych odkryciach. Dlatego codziennie pomiędzy 12 a 16 można przyjść do piwnicy pod Fortuną i ją zwiedzić z przewodnikiem.
Dzień dobry. Poproszę bilet ulgowy.
Tutaj dosłownie jesteśmy pod Fortuną, gdyż właśnie malowidło przedstawiające tą antyczną boginię mamy na sklepieniu.
Wszystko na mnie robi wrażenie to, w jakim w ogóle to jest zachowanym stanie. Całe to zdobnictwo, które jest z pewnością niepowtarzalne.
Odzyskujemy wiedzę przybliżającą nas do odpowiedzi na kolejne pytania. Oto, kto zlecił wykonanie malowidła, kto wykonał malowidło. No i chyba jedna z najważniejszych spraw w humanistyce, to czemu ono służyło, to znaczy jakie treści ideowe przenosiło na grunt lubelski i jak one były odczytywane. No i pozostaje jeszcze jedna sprawa, tego co jeszcze było w piwnicy, a czego nigdy już nie zobaczymy. Może być tak, że ten program poznany przez nas, on nie będzie pełny.